Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Tomasz Tamborski. Rozpoczynamy pierwsze w 2020 roku Studio Polityczne Radia Kielce, a w studiu gram witam zgromadzoną publiczność, a także polityków. Są dziś z nami senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Również witam.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Państwu.
I Małgorzata Marenin, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica.
Dzień dobry Państwu.
W spotkaniu z Państwem i także naszymi słuchaczami nie weźmie udziału dziś przedstawiciel Konfederacji Wolność i Niepodległość. Taką informację otrzymaliśmy przed rozpoczęciem naszego programu, bez podania jakiegoś też głębszego powodu. W każdym razie zaczynamy. Pierwszy temat. Co przyniesie nam nowy 2020 rok w polityce? Jakie wydarzenia zdominują krajową scenę polityczną, a co skupi naszą uwagę na arenie międzynarodowej? Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Rok 2020 zaczyna się z wysokiego C, można by powiedzieć, bo konflikt na Bliskim Wschodzie jest, a właściwie rozwój tego konfliktu jest zagadką dla wszystkich, którzy interesują się sytuacją geopolityczną świata. Przede wszystkim jest to konflikt między Stanami Zjednoczonymi i ich najbliższym sojusznikiem w tamtym rejonie, czyli Izraelem, a państwami arabskimi, tutaj Irak i Iran, który w ostatnim czasie formułuje bardzo daleko idące groźby, zapowiadając zemstę, a właściwie informując świat o tym przez swojego przedstawiciela przy ONZ, że są w stanie wojny z USA. To, wydaje się, w najbliższym czasie będzie dominowało na scenie politycznej i ten wątek będzie również pociągał za sobą szereg innych wydarzeń na świecie. Z całą pewnością na świecie również bardzo istotne będzie to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, czyli wybory prezydenckie pod koniec bieżącego roku, ale cała polityka Stanów Zjednoczonych, w tym urzędującego prezydenta Donalda Trumpa, będzie przez ten rok nastawiona na to, żeby, ponieważ właściwie nominacje ma już w kieszeni, żeby wygrać tę batalię. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wewnątrzeuropejska, czyli Brexit. Wydaje się, że sytuacja zmierza do rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Myślę, że te wątki zdominują politykę światową. Do tego jeszcze moim zdaniem bardzo istotny element, który ostatnio odchodzi troszkę na plan dalszy, czyli kwestia kolejnej fali emigracji z Afryki Północnej, szczególnie z Syrii, przez kierunek turecki. Myślę, że Turcja to skwapliwie wykorzysta, te kilkaset tysięcy uchodźców, którzy znowu będą chcieli przedostać się do Europy, i ten temat też pewnie będzie dominował. A jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to z całą pewnością, zresztą wskazuje na to projekt budżetu na 2020 Unii Europejskiej, to polityka klimatyczna, sprawy środowiskowe. Sądzę, że w tej polityce globalnej to będzie miało decydujące znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o politykę wewnętrzną naszego kraju, to tutaj z całą pewnością dominować będą wybory prezydenckie w maju. Sytuacja w polskim parlamencie związana z wynikami tych wyborów, sytuacja w Senacie, działania Senatu jako izby, w której koalicja opozycyjna ma większość, i to będą te wydarzenia, które będą nadawały ton polskiemu życiu politycznemu. Oprócz tego bardzo istotne będą kwestie związane z rocznicami, które w tym roku będziemy obchodzić, czyli setna rocznica Bitwy Warszawskiej, setna rocznica urodzin urodzin świętego Jana Pawła II, 40. rocznica porozumień sierpniowych. Mamy też 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i związane z tym z całą pewnością perturbacje na linii Warszawa-Moskwa. Niebawem będzie również rocznica odbicia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, związane z tym planowane wystąpienie i silne oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, ale także bardzo istotne, to również w kontekście międzynarodowym, spotkanie czołowych przedstawicieli życia politycznego na świecie w Izraelu, w Instytucie Yad Vashem, i związane z tym niedomówienia i ewentualna wizyta naszego prezydenta w czasie tego spotkania.
To poznajmy teraz, co o wydarzeniach, jakie zdaniem Lucjana Wieczczyka najważniejsze czekają nas w polityce krajowej i zagranicznej.
Oj, chyba nie będę oryginalny, bo chyba wszyscy widzą, jakie to wydarzenia czekają nas, te najważniejsze. Oczywiście wydarzenie w Polsce numer jeden to są wybory prezydenckie. Wydarzenie numer jeden na świecie to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I tutaj już wspomniany cały ten proces ważny i dla Polski, i dla świata, cały proces związany z polityką klimatyczną, zeroemisyjnością gospodarki, z tym wielkim programem unijnym, który ma przestawić gospodarkę na neutralną dla klimatu do roku 2050, więc to są te wydarzenia. No oczywiście zwycięstwo którejś ze stron w wyborach prezydenckich, ze stron polityki, ekipy obecnie rządzącej, czy też kandydata opozycyjnego, zmieni scenę polityczną w Polsce bardzo. Jeżeli wygra prezydent Duda, to wiadomo, że ta polityka będzie kontynuowana, natomiast jeżeli wygra kandydat opozycji, to cała pozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie w zasadzie zdemontowana, bo oczywiście wiemy o tym, że prezydent posiada prawo weta. Strona rządząca obecnie w Polsce nie posiada większości, dzięki której mogłaby odrzucać to weto. I wszystkie inne wydarzenia w Polsce w zakresie polityki będą pochodną tego wydarzenia, które odbędzie się w maju, a więc wyborów prezydenckich w Polsce. Jeśli chodzi o świat, oczywiście wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo znowuż to, kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, czy obecnie urzędujący Donald Trump, czy też przedstawiciel demokratów, wszystko to determinuje to, co się dzieje nie tylko w Stanach, ale i na świecie, bo oczywiście te niedawne wydarzenia związane z konfliktem, tylko przypomnę, że ciągnące się już przecież bardzo, bardzo długo, przez kilka dziesięcioleci, konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem, też są te wydarzenia bardzo na użytek wewnętrzny Stanów Zjednoczonych. Są oczywiście elementem polityki, tej geopolityki Stanów Zjednoczonych, ale również są przyczynkiem do uzyskania przewag w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I wszystko to, co będzie się działo na świecie, będzie związane z tym, czy to Donald Trump, czy ktoś z polityków demokratów w Stanach Zjednoczonych będzie prezydentem. I oczywiście to, co się zaczyna dziać na świecie, co może nie do każdego dociera, ale coś, co można nazwać rewolucją klimatyczną, rewolucją w obronie klimatu, rewolucją w obronie Ziemi. To wszystko, te wydarzenia będą przybierały na siłę. One są już dosyć mocne, bo przecież chociażby ten dokument, który nazywa się Europejska Długoterminowa Wizja Strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, to ten plan, ten program jest i takim merytorycznym programem, jest i również politycznym, bo jest jakby z takim zwornikiem, czymś bardzo wielkim, co również będzie łączyło kraje Unii. Tak to widać i to, co powiedziałem, to oczywiście nie jest chyba zaskakującym, bo wszyscy to czujemy. No i tak już i na zakończenie jedno zdanie, które powinien powiedzieć na początku, ale wiesz, że się trochę rozgadałem, to głos rozgrzałem, to teraz pora chyba na życzenia, bo jesteśmy rzeczywiście pierwszy raz, więc życzenia wszystkim, wszelkiej pomyślności, co się komu zamarzy, a politykom, czyli naszej grupie, no przede wszystkim rozumu.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Za życzenie oczywiście myślę, że wszyscy zgodnie podziękują.
Zacznę od tego komentarza końcowego, życzeń. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby się wszystkie marzenia spełniły. Te marzenia są w różnych sprzecznościach. Także ja zawsze mówię, żeby to był rozsądny, normalny rok, czego wszystkim życzę. Ale ja zacznę od takich spraw bardziej przyziemnych. Otóż zaczynamy dyskusję w parlamencie o budżecie. Budżet jest pewnym instrumentem, narzędziem realizacji obietnic programu wyborczego. A więc jednocześnie budżet powinien być także nie tylko w ujęciu rocznym, ale pewna prognoza na 3 na kolejne lata, co obecna koalicja, która została wybrana dzięki programowi, z którym wyszła do społeczeństwa, co chce zrealizować i w jaki sposób. A więc jakie narzędzia? Jaką mamy sytuację? No tak, wiemy, że podwyżki śmieci od 50 do 100%. Oczywiście to jest problem, problem i samorządowy, i rządowy. Rząd mówi, samorządy podwyższają. Samorządy mówią, no takie są instrumenty ze strony rządu. W związku z tym, no to ludzie odczują.
Te instrumenty, panie pośle.
Tak, zaraz, spokojnie. Następnie, podwyżki energii. Wprawdzie gospodarstwa domowe na razie zostały ominięte, to się przesuwa, ale generalnie jeśli chodzi o duże firmy, te podwyżki już odczuwają. A wiadomo, że to idzie w koszty. To się też przełoży na ceny produktów, usług. Wiemy, jak było z cenami żywności. To nie jest tylko wzrost przedświąteczny, tylko pewna tendencja. Także duże usługi od fryzjerskich do lekarskich. To jest oczywiście wynika z pewnych trendów ogólnych. To nie jest przecież, ja tu nie obwinię w jakiś sposób rządzących, tylko no, to trzeba wszystko wkalkulować w sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Bo w takim wymiarze 500 plus czy 13 emerytura, właściwie pytanie, ile z niej pozostaje po tych podwyżkach. Oczywiście w tym kontekście ważny jest, jaki będzie wzrost gospodarczy w kraju. No, bo to gwarantuje realizację budżetu, realizację obietnic wyborczych. Oczywiście będzie ciąg dalszy reformy sądownictwa, sporów w tym zakresie z Unią Europejską. Będzie wreszcie, jest to rok, kiedy 20 kończymy perspektywę finansową 2014-2020. A więc my możemy, jeszcze mamy to do 2022, ale jest to ważny rok, bo trzeba zakontraktować wszystkie wydatki, a później można już dalej realizować i rozliczyć trzeba do 2-3 lata później, w zależności od obszaru spraw. No i oczywiście wybory prezydenckie są sprawą politycznie najważniejszą, bo tego, czy będzie kontynuacja obecnej polityki, czy nie. Bo jeśli będzie, by doszło do zmian, no to wiadomo, że jest inny charakter, już inne ograniczenia dla rządzących. Jeśli będzie kontynuacja prezydentury przez pana prezydenta Dudę, no to wtedy ta kontynuacja to nie jest tylko kontynuacją, bo już ta kadencja zajdzie o następne wybory parlamentarne i o następną ekipę. Bo miejmy nadzieję, że to będzie już inna ekipa. I na koniec spraw międzynarodowych. Tych, którzy koledzy wymienili, to ja bym tu powiedział sprawy handlu. Dlatego, że żyjemy w ujęciu globalnym. Powiązania nasze w świecie są tak skomplikowane, że nie zależymy już tylko od tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Unii Europejskiej, ale od tego, co się dzieje w świecie. Wojna, jeśli chodzi o handel chińską, amerykańska. Ja nie chcę mówić o Brexicie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że będzie to pierwszy rok nowej Komisji Europejskiej, o czym koledzy mówili. W związku z tym zobaczymy, w jakim ona kierunku pójdzie, jak będzie chciała realizować ten Zielony Ład, jak się dogadamy, jeśli chodzi o sprzeciw, który zgłosił premier Mazowiecki, premier Marcin
Mateusz Morawiecki.
Morawiecki wobec tej propozycji tych obciążeń związanych z przebudową całych systemów energetycznych, no bo tu my jesteśmy w trudnej sytuacji i musimy walczyć o swoje. Muszę się na razie tyle.
Jakie zatem najważniejsze wydarzenia w polityce krajowej i zagranicznej zdaniem Małgorzaty Marenin czekają nas w 2020 roku?
Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że kolejny rok przyniesie kolejne antypatriotyczne, wręcz antypolskie działania PiS-u. Że to będzie kolejny rok deptania polskiego ładu prawnego. Proszę wysłuchać najpierw, co powiem i dopiero się do tego odnieść. Że to będzie kolejny rok niszczenia dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. Plucia w twarz obywatelom w celu uzyskania prywatnych korzyści, czyli całkowitego podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Że to będzie kolejny rok szargania polskich wartości zawartych w najważniejszym akcie prawnym. Oczywiście mówię tutaj o próbie przeforsowania ustawy kagańcowej. To będzie rodziło kolejne konflikty z organami Unii Europejskiej. I myślę, że kolejny rok będzie obfitował w liczne protesty obywateli, czyli ludzi, którzy nie mając żadnych korzyści, ponieważ ani nie zasiadają w rządzie, ani nie mają stanowisk w różnych spółkach i w różnych instytucjach zależnych od rządu, po prostu wychodzą na ulicę po to, żeby bronić spraw dla Polski najważniejszych. Pyta pan,
już pan, za chwilę publiczność to będzie miała swój głos.
Otóż PiS do tej pory złamał już 13 artykułów Konstytucji.
Proszę bardzo, czytamy. Pani zna tą konstytucję, to czy
tak,
pani...
oczywiście, że tak. Jest to wiedza powszechna. Między innymi jest to artykuł 180 ustęp 1, mówiący o tym, że sędziowie są nieusuwalni. Artykuł 183 ustęp 3, mówiący o kadencji prezesu Sądu Najwyższego, która powinna trwać 6 lat. Artykuł 187 ustęp 1, mówiący o KRS-ie, Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie według konstytucji powinno zasiadać 15 przedstawicieli sędziów, a jak wiemy, tak się nie stało, ponieważ osoby jakby dobrane do tego neo-KRS byli wybierani przez polityków PiS-u. To są na przykład sprawy związane z brakiem publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i wiele, wiele innych. Tak jak mówię, jest to policzone, jest to złamanie 13 artykułów najważniejszej ustawy w Polsce. I tym samym jest to atak na Polskę, dlatego że aby zmieniać prawo, należy działać zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli nie działa się zgodnie z prawem, jest się po prostu pospolitym przestępcą. Ja nie mam wątpliwości, że kiedy lewica dojdzie do władzy, rozliczy wszystkich tych, którzy niszczą nasz ustrój demokratyczny, którzy niszczą nasze sądownictwo, a przez to niszczą nasz kraj. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale środowiska prawnicze obawiają się w tym momencie takiej sytuacji, że wszystkie wyroki, jakie są teraz wydawane przez polskie sądy, a wydawane są w całej tej atmosferze niszczenia sądownictwa, będą uznane za niekonstytucyjne. I za kilka lat, kiedy PiS straci władzę, być może i wcześniej, mam taką nadzieję, będzie można uchylić każde orzeczenie. Czy państwo sobie zdają sprawę, jak wielkie będzie, to będzie ruina finansów Polski. Dlatego, że każde wydane obecnie orzeczenie, i to jest największa obawa prawników obecnie, będzie mogło zostać uchylone.
Czy coś innego niż kwestia tylko związana z sądownictwem uważa przedstawicielka Lewicy za istotne?
Tak, uważam. Oczywiście, jeszcze mogę długo mówić. Oczywiście wybory prezydenckie. Lewica ma ogromną szansę, aby przyszły prezydent był przedstawicielem środowiska lewicowego i nie będzie to już potocznie nazywany długopis, który bez refleksji, jako marionetka rządu będzie podpisywał to, co mu się na biurku położy, ale będzie to osoba...
Bardzo proszę nie obrażać urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej.
Teraz w takim układzie publiczność już zgłasza się do odpowiedzi, że tak powiem, i zabierania głosu. Oczywiście tylko apeluję o kulturę wypowiedzi i stosowną do anteny Polskiego Radia. Zaczniemy tutaj.
Proszę państwa, ja bym tu apelował, żeby się nie przejmować prezydentem Trumpem, bo on se da radę, a tu prezydentem to zostanie pan prezydent Duda. Proszę panie, i pierwsze, co będzie musiał...
To mówię o długopisie, wie pan, taki cytat, takie potoczne...
Ale do sądu weźmiemy cię, kobieto, za to. Jak można tutaj te drugie sprawy tak obrażać tego? No, tu się śmiejesz. I proszę państwa, pierwsze, co pan prezydent Duda zrobi, to referendum, żeby zmienić tę komunistyczną konstytucję. Druga sprawa to będzie sądy. To jest najważniejsze. Proszę państwa, czy ktoś słyszał, bo tu tak ci wyjeżdżają, czy sędzia, jak i prokurator, czy komornik wyjechał za granicę za chlebem? Nie. Bo tak jak oni tu mają, to święte krowy tak nie mają, jak oni tutaj.
A sędziowie PiSu wyjeżdżają za chlebem?
Dajmy głos jeszcze innym gościom, bo mamy bardzo liczne grono chętnych zabrać głos.
Dzień dobry państwu. Dwie rzeczy mnie interesują na państwie. Pierwsza rzecz to zrobić sądy arbitrażowe, żeby zrzucić bardzo dużą ilość spraw, które można rozstrzygnąć w przeciągu 3 miesięcy. A druga sprawa w państwie, żeby była dobrze ewentualnie załatwiona, to jest to, żeby wszyscy mieli jednakowe emerytury, bo wszyscy są obywatelami tego kraju. W Kanadzie są emerytury jednakowe, każdy powinien dostać w tej chwili około 1000 euro, jak jest na emeryturze, bo obojętnie, jakby nie było przez te swoje lata przepracował w tym kraju, czy będzie ewentualnie więcej pił alkoholu, czy mniej, to jest jego sprawa. Teraz druga sprawa, jeżeli chodzi o Kieleckie, bo tu jest też bardzo ważna sprawa. Pierwsza rzecz, żebyśmy ewentualnie się dogadali jedni z drugimi, żeby było pozostawianie swojej legitymacji, jak się idzie na każde posiedzenie, czy to będzie Rady Wojewódzkiej, czy Rady Miejskiej, żebyśmy zaczęli dbać o nasz kraj, bo my nie mamy żadnych przedstawicieli ewentualnie w tymże Sejmie, którzy mają przebicie, tak jak świętej pamięci pan Gosiewski, niech mu ziemia lekką będzie. I trzecia sprawa, jaka jest, to jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym, żeby było na ochronę środowiska, żeby wybudowane było ewentualnie Morze Chęcińskie. I tutaj mamy panią wiceminister sportu, która może zrobić tory wyścigowe, a my będziemy mieli za darmo.
Dziękujemy, to dajmy głos innym, którzy oczekują.
Dzień dobry państwu. Ja jestem zbulwersowany wypowiedzią pani przedstawicielki SLD, PZPR. Proszę panią, pani ma czelność mówić do ludzi w ten sposób. To jest obraza Polaków. Od 45 do lat 90. PZPR zrobiło to, co zrobiło, i ten naród był przez nich ciemiężony, a pani przystąpiła do tej organizacji, to tak samo jak mafia wołomińska, mafia pruszkowska, która przyjmuje młodych, gniewnych, tak samo są odpowiedzialni, bo przystępują do tego. I wszyscy ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do lewicy, ja nie mam nic przeciwko lewicy, w sensie lewicy prawdziwej, to są potencjalni przestępcy, tak jak i pani mówi o tym, że to wszystko pan Duda, to jest długopis tamten, pani robi ferment w społeczeństwie. To jest najgorsza rzecz. I niech się pani nie śmieje, bo pani się śmieje ostatni raz. O tej śmieje się, to się ostatni śmieje. A do PiSu mam ogromną pretensję. 4 lata trzeba było zrobić dekomunizację, trzeba było zrobić porządek z tymi ludźmi. Dzisiaj są w Europarlamencie na grzbiecie Platformy Obywatelskiej. Do czego to jest podobne? To jest skandal i kpina z naszego narodu. A nie wszyscy są tacy ludzie jak wy z PSL-u czy w SLD. Także dziękuję. A i Platforma Obywatelska też dołożyła swój kamyczek.
Kolejny głos ze strony publiczności.
Dzień dobry państwu. Ja bym chciał życzyć sobie tego i wszystkim, żeby na arenie międzynarodowej i na całym świecie już zostały zażegnane wszystkie spory, wszystkie wojny, tak jak wojna Syrii, gdzie rzeczywiście ona trwa i dużo, miliony ludzi giną, tak? I tego bym sobie życzył właśnie też, żeby te wszystkie wojny i właśnie ustały. A co do Polski, chciałbym tego, żeby ekipa, która rządzi, dalej robiła swoje, przeprowadzała bez oglądania się na Platformę, na SLD, na resztę po prostu ludzi z Sejmu, przeprowadzała swoje reformy, które były zamierzone, które są potrzebne i które zmierzają do tego, żeby w Polsce żyło się lepiej. To jest moje osobiste zdanie. A tutaj co do tego, co mówi pani Marenin, nie chciałbym, żeby pani po prostu obrażała tak Polaków i obrażała też pana prezydenta Dudę, bo tak jakby panią nazwali długopisem, pani było miło. Pani ma na imię chyba Małgorzata, tak? A prezydent ma na imię Andrzej. To można by się pani zwracać z jakimś szacunkiem. I chciałbym, żeby po prostu nie siała pani takiego spustoszenia, takiego chamskiego zachowania, jak pani się zachowuje, bo to naprawdę jest nieładne z pani strony. Dziękuję.
Dziękujemy za tę wypowiedź. Kolejny głos ze strony publiczności.
Dzień dobry państwu. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom Radia Kielce na ten 2020 rok. Dużo łask bożych, pogody ducha, uśmiechu, nieobrażania się. Na sam początek powiem tak. Zwracam się do pana senatora Słonia i do posła Siekierskiego. Żeby w Sejmie powstała i w Senacie, żeby Senat również poparł taką ustawę o zdekomunizowanie tych wszystkich elit, które są do tej pory. Czyli Platformy, PSL-u i SLD. Powiem państwu szczerze, jest to dramat dla mnie, jeżeli tacy ludzie na różnych poziomach wypowiadają się i takie rzeczy o przedstawicielach państwa polskiego wypowiadają. A są takie ważne rzeczy w kraju, które będą, które my powinniśmy się szczycić i mieć za swój honor. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. To jest bardzo ważna rzecz. 100-lecie urodzin naszego świętego papieża Jana Pawła II. Rocznica również Bitwy Warszawskiej 100-letnia. Jak również 40-lecie podpisania porozumień sierpniowych. To są ważne daty, które powinny nas łączyć, a nie dzielić. Bo te inwektywy, które są wypowiadane pod adresem Polaków, to przecież ja jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce i chcę żyć w tym demokratycznym kraju. I nie życzę sobie, żeby ktoś mnie obrażał. Ja nikogo nie obrażam, proszę mnie nie obrażać do pani Marenin. To, co pani ma robić, niech proszę sobie robić. A proszę nie obrażać drugiej osoby. A na arenie międzynarodowej powiem państwu szczerze tak. Gdyby nie pan prezydent Trump, to by Polska by była w ogonku, nie wiem, którym ogonku, trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo bylibyśmy postrzegani tak, jak było za poprzedniego Baracka Obamy. Myślę, że życzmy sobie takiego wzajemnego spokoju i nie obrażania się, bo ja sobie życzę tego, ja sobie życzę i wzajemnie państwu też życzę. Dziękuję.
Dziękujemy. Kolejny głos. Za chwileczkę też przejdziemy na drugą stronę sali.
Tutaj wystąpiła pani blondynka, rzucając inwektywami w społeczeństwo polskie, w przedstawicieli rządu, parlamentu, kogokolwiek, kto reprezentuje ten kraj. Ja może przypomnę lewakom 3 podstawowe funkcje, które zawsze Bolszewia spełniała. Mord fizyczny, grabież, niszczenie struktur etycznych, moralnych społeczeństwa. Już mówię, kontynuujcie się. Mord fizyczny, aborcja. Najpiękniejsza rzecz, wmówić kobietom zamordowanie własnego dziecka. Najpiękniejszą sprawą. Kontynuujcie to. Drugie, grabież. Jeżeli nawet nie możecie finansowo, to ograbiacie dzisiaj ludzi z tożsamości narodowej, z tożsamości płciowej. Robicie nic, człowieka nic. Człowiek składa się z wielu warstw narodowych, rodzinnych. Wy to wszystko niszczycie. Chcecie, żeby były tak jak wy. A kim wy jesteś, to wiemy doskonale. I trzeci punkt, niszczenie, który żeście kontynuowali, kontynuujecie od 100 lat, to jest niszczenie tego, co tworzy człowieka duchowego, jego religię, moralność, etyka. Każdy typ zdziczenia, zbydlęcenia, dewiacji seksualnej, odejście od religii, to jest wasze hasło. Dziękuję. Tyle odpowiedź dla pani Maryni. A natomiast do prognoz, które mogą się zdarzyć w przyszłym roku. Proszę państwa, mnie przeraża jedno, że państwa podejmują działania, które nie są ich interesem. Sprzeczne, irracjonalne. I mówię, jak to się dzieje? Jest taki owad, który składa jajo w mrówce. I wiecie, co to jajo robi? Wylęga się, wyżera mrówkę od środka, a przede wszystkim kieruje jej mózgiem. I ta mrówka idzie na najwyższe liść drzewa, tam się wsysa i co? I wylęga się w tym dopiero dorosły owad. I dzisiaj odnieście to do narodów. Jak wielkie niektóre narody mają wygryzione mózgi przez kogo? Przez tych, którzy z nimi kierują. Zwróćcie na to uwagę.
Dziękujemy za ten głos. Czy jeszcze mamy tutaj jednego chętnego do zabrania głosu na pierwszy temat? Co nowego i co przyniesie 2020 rok ze strony publicznej?
Dzień dobry, Andrzej Poterała. Proszę państwa, moim zdaniem dwie istotne rzeczy są w polityce światowej. Zaistniał incydent, to, że z polecenia prezydenta Trumpa, jak się przyznał, no, dokonano mordu tam irańskiego generała, wysoko postawioną osobę. Jest to sygnał w zasadzie dla wszystkich, że Stany Zjednoczone mogą usunąć każdego niewygodnego polityka czy niepolityka osobę w świecie. Również może dotyczyć to Polski. Jest to groźne w aspekcie roszczeń żydowskich w stosunku do Polski i no i powiedzmy sobie, nie wiadomo co to, jak to dalej się sprawa może potoczyć. Roszczenia żydowskie stanowią dla Polski istotne zagrożenie. Teraz następna. W polityce krajowej niewątpliwie dominującym punktem będą wybory prezydenckie. Rzeczywiście, tak jak to powiedziano, jeżeli PiS będzie miał swojego prezydenta i będzie to Andrzej Duda, no to możemy się spodziewać kontynuacji tego, co jest. Ja życzyłbym sobie, żeby jednak tej kontynuacji nie było, bo ta kontynuacja nie idzie w dobrym kierunku. Tutaj padły życzenia, że chcieliby państwo mieć emerytury po 4000 euro, prawda? A to wszystko musi wytworzyć gospodarka. Wbrew temu, co podaje... Wbrew temu, co podaje... Momencik jeszcze.
4000 euro. Kto tak
momencik. Ja mam... Kolejny.
Proszę do brzegu, bo mamy jeszcze drugi temat.
Tak, ja mam chwilę czasu, pozwólcie mi skończyć. Stan polskiej gospodarki systematycznie się pogarsza. Prowadzę firmę i obserwuję, kto jest klientem, kto kupuje moje obrabiarki. Polskie firmy już nie kupują. Kupują firmy zagraniczne. Sobie można to tylko dośpiewać, to się gdzie podziewa polska gospodarka. I jeszcze jeden element. Dzisiaj została podana przed chwilą wiadomość. Kiedyś mówiło się, że bankierzy, to jeszcze za Gierka, zadrżeli, jak górnik oddał legitymację partyjną. Dzisiaj podano taką wiadomość prozaiczną, że w Starachowicach cofnięto ulgi podatkowe opłaty od śmieci dla rodzin wielodzietnych. Dziękuję.
Dziękujemy za głosy publiczności. Przechodzimy do drugiego tematu. A tym drugim tematem jest to, czy Polska skutecznie poradziła sobie z próbą pisania na nowo historii II wojny światowej przez prezydenta Rosji Władimira Putina. To oczywiście w kontekście jego ostatnich wypowiedzi. I tutaj nietypowo zacznijmy, wywołajmy do odpowiedzi posła Czesława Siekierskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego jako pierwszego.
Ja bardzo przepraszam, ale będę wychodził wcześniej. Tak, chciałbym, nawiązując jeszcze do poprzedniego punktu, skonkludować tak, że w sprawach sądownictwa musimy się dogadać. I to jest, nie ma innego wyjścia. I stąd także jakieś próba włożenia naszego wkładu, że 7 będzie, organizujemy taki okrągły stół jako PSL, gdzie chcemy na ten temat rozmawiać. Dobrze, że zapowiedział udział także swój przedstawiciel rządu, przedstawiciele partii rządzącej. To myślę, że to jest jedyny kierunek, jaki nam został. Jeśli chodzi o te sprawy związane, jeszcze to jest, w przyszłym roku jest także beatyfikacja Wyszyńskiego, wielkiego kardynała, wielkiego patrioty, wielkiego Polaka. A jeśli chodzi o inne wydarzenia przyszłego roku, wspomniane tu przez państwa z publiczności, 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, stulecie Bitwy Warszawskiej, jeszcze inne, to też ma związek z wypowiedzią Putina. A więc przejdźmy do tego tematu drugiego. Myślę, że tak, że proszę Państwa, są różne oskarżenia, czy za wcześnie, czy za późno. Ja myślę, że ta reakcja była, ona właściwa, ona musi być spokojna, jednocześnie twarda, rozsądna i pokazująca maksymalnie, jakie jest podłoże historyczne, pokazująca fakty, bo tylko fakty mogą nas uwiarygodnić w wydaniu takim międzynarodowym. Stąd chciałoby się, żeby teraz ukazały się różne artykuły, które by pokazały przy wybitnych historyków w różnych informatorach, gazetach, mediach światowych, które by pokazywały, jak to rzeczywiście było, jeśli chodzi o problem II wojny światowej. No bo dla mnie to, że kiedy tu walczyli powstańcy w Powstaniu Warszawskim, wojska radzieckie stały po drugiej stronie i czekały, aż powstańcy się wykrwawią. To jest bardzo przykre i to pokazuje obraz działań w ówczesnej armii radzieckiej, ale jednocześnie musimy być nastawieni z pewną sympatią dla tych żołnierzy, młodych ludzi, którzy polegli tutaj, przecież to oni oddali swoje życie, a nie oni decydowali o tym, jaka później stała się Polska, że to wyswobodzenie spod najeźdźcy hitlerowskiego nie oznaczało wolności dla Polski. I myślę, że ten przekaz powinien być pełny. Ja oczywiście chciałbym też w tym momencie zaznaczyć, że to po wojnie pierwszy Mikołajczyk i Ruch Ludowy stanął do walki o wolność, demokrację z narzuconym nam systemem władzy przez Związek Radziecki. Putin realizuje swoją politykę. Putin realizuje politykę, która wynika z pewnych uwarunkowań i zewnętrznych, i wewnętrznych. I myślę, że tam chciałbym to powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, ale można się od niego uczyć, jak dbać, pilnować interesów. Jednocześnie szkoda, że głowy państw i ważni politycy Europy Zachodniej i nie tylko, nie wypowiedzieli się w tej sprawie. No bo wypowiedzi samych ambasadorów są ważne, ale to nie ten poziom. Chcielibyśmy, aby usłyszeć głos przedstawiciela Włoch, Hiszpanii, którzy uczestniczyli w tym, wiemy w jaki sposób, czy Francji, bo to by dało większą wiarygodność naszym wypowiedziom, naszej obronie przed tym, co powiedział Putin. Ważne są te relacje, w tym wypadku te polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie, bo tu się próbuje, wiemy, że Żydzi amerykańscy mają ogromny wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych i byśmy sobie strzelili w kolano tą ustawą o IPN-ie, która była nierozsądna i niewłaściwa. I powinniśmy wszystko zrobić, żeby utrzymać dobre relacje i z narodem żydowskim, z Izraelem, bo to wtedy nas bardzo uwiarygodnia i także w Ameryce. To nie znaczy, że nie mamy walczyć i o swoje racje, które są dla nas bardzo istotne. To jest trudna polityka, jeśli chodzi o politykę zagraniczną w tym zakresie, tym bardziej, że są tu różne ośrodki, ale myślę, że na szczęście panuje duża zgoda między rządzącymi a opozycją w sprawie podejścia do stanowiska, do wypowiedzi Putina, że jest ta jedność, która dobrze wróży i z której cieszą się Polacy.
Małgorzata Marenin, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica. Czy Polska skutecznie poradziła sobie z próbą pisania na nowo historii II wojny światowej przez Władimira Putina?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym jeszcze skomentować wypowiedzi, jakie padały teraz z publiczności. Panowie, bo to głównie panowie się wypowiadali. Ja naprawdę ogromnie wam współczuję, bo przebija z was ogromna frustracja. Jesteście tu co tydzień, właściwie wrośliście w wystrój
pani
tego
nie
studia.
Wiedza.
Teraz jest mój czas.
Ja przypomnę także, że czas na indywidualne rozmowy gości, polityków z publicznością mamy po zakończeniu audycji zupełnie nielimitowane, a teraz z uwagi na to, że mamy bardzo niewiele czasu do zakończenia
Jasne.
Audycji, poprosiłbym o poruszenie drugiego tematu.
Chciałam zwrócić uwagę i nawiązać od razu do, tutaj zacząć odpowiedź na drugie pytanie. Naprawdę państwo niewiele o mnie wiecie, a mówicie o mnie, o moim środowisku.
Przy okazji żegnamy także Czesława Siekierskiego, który już musi nas opuścić.
Mówicie o nas, że jesteśmy zbyt dlęceni. No to nie jest moralność chrześcijańska. Ja szanuję katolików, szanuję praktykujących katolików, ale oni się tak nie zachowują jak panowie. Niestety, przykro mi. Nie, katolików nie obrażam i nigdy tego nie robiłam. Bardzo ich szanuję, ale tych prawdziwych, którzy wyznają zasady chrześcijańskie. Jeśli chodzi o...
Szanowni Państwo, dajmy możliwość wypowiedzi pani Małgorzacie.
Oczywiście,
Matenin.
Oceniam
przechodzimy
bardzo,
do meritum, bo naprawdę mamy niewiele czasu.
Zarówno wypowiedzi Putina, których było wiele w ostatnim czasie, zwłaszcza, że, bo państwo pewnie nie wiedzą, ale mój pradziadek był w AK, mój dziadek walczył na froncie, tak, i właśnie ze względu na to, że mam ogromny szacunek do nich, bo oni walczyli o wolną Polskę, dla wszystkich, również dla tych, którzy mają taki światopogląd, jaki mam ja, i uważam, że brak reakcji zdecydowanej prezydenta Polski, bezcześci pamięć ofiar II wojny światowej, Polaków, żołnierzy, partyzantów, bohaterów wojennych i zwykłych ludzi, którzy umierali za nasz kraj. To nie może być tak, że rząd, prezydent wytwarza sobie jakiegoś wyimaginowanego wroga, chociażby LGBT, ekologów, nauczycieli niepełnosprawnych, Olgę Tokarczuk, rowerzystów, a teraz sędziów, bo wróg wyimaginowany nie wymaga odwagi. Bo tutaj nie ma zagrożenia ze strony tych środowisk. Natomiast ja oczekuję, że głowa naszego państwa stanie na wysokości zadania, zapewni naszym obywatelom bezpieczeństwo w każdym wymiarze i radykalnie odpowie Putinowi na te kłamstwa, jakie on coraz częściej, coraz chętniej powtarza. Przypomnę, że przy okazji... że w najbliższą sobotę odbywa się marsz tysiąca tłuk w Warszawie, na którym będzie obecny mecenas Szejna. Środowisko prawnicze również dostrzega...
Odbiegamy tutaj od tematu Rosji, przy okazji której Armii Ludowej Czerwonej Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówił, że to była armia wyzwolicielska, więc tutaj ten stosunek SLD do Rosji jest taki trochę mieszany.
Proszę pana, jeżeli mam się odnosić do czyjejś wypowiedzi, to chciałabym poznać pełny cytat, dlatego że ja znam na przykład wypowiedź Włodzimierza Czarzastego mówiącą o tym, że Armia Czerwona grabiła, gwałciła i mordowała. Także tutaj chciałabym poznać pełny cytat, dlatego wtedy się do niego odniosę. A Lewica zaproponowała swoją drogą radykalne posunięcie w kwestii tych kłamstw, które powtarza, bo ma w tym pewnie swój jakiś plan Władimir Putin, i chcemy zakazu importu węgla z Rosji. I to by było, myślę, odpowiedzią adekwatną. Oczywiście też oczekuję radykalnej przeciwstawienia się tym kłamstwom przez głowę naszego państwa, bo w zasadzie to swoje najważniejsze zadanie zaniedbuje.
Przejdźmy teraz do opinii na ten temat Lucjana Pietrzczyka, Platforma Obywatelska.
No więc reakcja była i reakcja była ze strony premiera Morawieckiego, ale mam głębokie przekonanie, że to wszystko jednak nie było taką reakcją, jaką powinniśmy jako Polska zaprezentować. Bo przede wszystkim powinniśmy zaprezentować taką reakcję mocną, ale wspólną. Bo proszę zobaczyć, zaprotestował przeciwko tym no, niezwykle obrzydliwym słowom Putina, co do tego to chyba nikt nie ma wątpliwości. Zaprotestowaliśmy jako rząd i jako opozycja, ale każdy osobno. Jako obywatelowi Polski bardzo by mi zależało, żeby w tych sprawach najsamprzód powiedział, i to powinien być główny głos, żeby to powiedział prezydent. Tam są różne wytłumaczenia, dlaczego racjonalizowanie tego milczenia prezydenckiego, ale dla mnie jako obywatela Polski osobą numer jeden bez wątpienia jest prezydent. Prezydent jako urząd, prezydent również przecież jako osoba. Żeby był wspólny głos rządzących i opozycji, powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Również powinny być poczynione działania dyplomatyczne takie, żeby rzeczywiście wypowiedziały się głowy rządzące Europy i świata, bo proszę zauważyć, że na słowa Putina zareagowaliśmy my i paradoksalnie Niemcy, którzy powiedzieli, że oni są winni tej wojnie. Natomiast nikt inny nie powiedział. Co świadczyłoby też o słabości polskiej dyplomacji, słabości Polski na arenie międzynarodowej. Kolejna rzecz. Tam jest taki drobiazg, nie do każdego dotarło, że został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasador Rosji. Ale proszę Państwa, zwyczaj mówi i zasady mówią, że te wszystkie protesty składa minister lub wiceminister, a ten protest składał wobec ambasadora Rosji wicedyrektor Departamentu, co prawda do spraw Rosji, ale ten głos nie byłby tak słyszalny. No oczywiście chodziło tu o upokorzenie Rosji, że ambasadora tego wielkiego kraju wzywa tylko wicedyrektor departamentu, ale wydaje mi się, że jeżeli ma się odbywać ten bój o dobre imię Polski, on powinien się odbywać na głównej arenie. Tak jak wydaje się niektórym, a ja jestem do tego bardzo przekonany, że błędem będzie brak wyjazdu uczestnictwa Andrzeja Dudy w tych uroczystościach związanych z wyzwoleniem Oświęcimia w Izraelu, bo Andrzej Duda walczy, prezydent Polski, walczy o to, żeby wystąpić na tym głównym ringu, ale wydaje mi się, że nieobecność będzie skutkowała tym, że nasza polityka względem spraw żydowskich będzie nieprzemyślana i nieracjonalna, bo proszę pamiętać, wspominaliśmy już tutaj o... Wspominaliśmy tutaj o ustawie o IPN-ie i proszę pamiętać, że pod wpływem nacisków Stanów Zjednoczonych i Izraela ustąpiliśmy jako Polska, a negocjacje odbywały się, o ile mnie pamięć nie myli, w Wiedniu, w siedzibie jednej z agencji wywiadowczych. I teraz to wszystko jest przypadkowe, słabe w związku z tym, niejednolite, bo powinniśmy jako jedna pięść wystąpić, bo z jednej strony tu się denerwujemy na Rosję i słusznie, natomiast z drugiej strony kupujemy miliony ton węgla, o czym pani Maryni mówiła. I uwaga, uzależniamy się energetycznie od Rosji. Słabo jest, mogłoby być 10 razy mocniejsze i takie powinno być.
Krótki głos na temat wyjazdu pana prezydenta Andrzeja Dudy do Izraela. Panie Lucjanie, nie za wszelką cenę. Jeżeli stronie polskiej zostanie przedstawiony program tej wizyty i prezydent Rzeczypospolitej będzie traktowany na równi z innymi prezydentami czy przedstawicielami państw, w tym głównie na równi z prezydentem Putinem, to wtedy ten wyjazd oczywiście ma sens, dlatego że wtedy nie ucierpi wizerunek Rzeczypospolitej i pan prezydent Andrzej Duda będzie nasze stanowisko mógł wyartykułować w sposób jednoznaczny i czytelny. Natomiast w każdym innym przypadku strona polska powinna rozważyć brak wyjazdu na to spotkanie. Jeśli zaś chodzi o reakcję naszego państwa, bo ja to traktuję jako tę reakcję, jako na koniec.
Dobra.
Tę reakcję traktuję jako reakcję państwa polskiego. Tutaj państwo mówicie o tym, że ten zareagował tak, czy tamten inaczej. Państwo polskie zareagowało w sposób adekwatny do tego przekazu, jaki pojawił się ze strony rosyjskiej. Zareagowało zgodnie z prawidłami dyplomatycznymi, a nawet mocniej. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Odbyło się spotkanie na najwyższym szczeblu. Pan prezydent Andrzej Duda, mówiąc w cudzysłowie, autoryzował stanowisko wyrażone przez premiera polskiego rządu. Zostało również przeprowadzona rozmowa z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Do tego trzeba jeszcze powiedzieć, że Polska została wsparta na arenie międzynarodowej w sposób również dobitny, bo Władimir Putin nie zaatakował tylko Polski, ale zaatakował również inne kraje, między innymi wyciągając kwestię konferencji monachijskiej, udziału Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii w tej konferencji. Wyciągnął również kwestię udziału. Polska wtedy nie brała udziału w tej konferencji, ale Polska wtedy skorzystała również z zapisów tej konferencji i to też wytknął nam pan Putin. Również wspomniał o relacjach naszych dyplomatycznych z lat 30., między innymi o postaci naszego ambasadora, pana Lipskiego. Wychodzi z wypowiedzi pana Władimira Putina, że pan Lipski był odpowiedzialny za politykę Hitlera i III Rzeszy wobec Żydów. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, ta polityka eksterminacji zaczęła się przecież w latach 30. w III Rzeszy pod wodzą Adolfa Hitlera, a takiego bardzo krwawego i dramatycznego epilogu doczekała się w 1942 roku, wtedy, kiedy Niemcy pod Berlinem inwazji postanowili skończyć kwestię żydowską. W tej chwili przypisywanie tego, że to Polska i jej sojusznicy doprowadzili do wybuchu II wojny światowej, jest przekłamaniem historii, bo wiadomo, że bezpośrednią przyczyną i zachętą do wybuchu II wojny światowej był akt rozbiorowy podpisany przez Ribbentropa i Mołotowa, a tak naprawdę przez Hitlera i Stalina, który zakładał to, że Polska zostanie poddana czwartemu rozbiorowi i przy biernej postawie państw zachodnich to się stało. 1 września atak nazistowskich Niemiec, 17 września, wtedy kiedy Stalin przekonał się już, że dziwna wojna na zachodzie nie będzie skuteczna, przekroczył granice wschodnie Rzeczypospolitej.
Wcześniej czas naszego programu wcześniej już powoli przecież dobiega końca. Więc ostatnie zdanie, będziemy musieli już kończyć, bo naprawdę poza anteną będziemy musieli wyjaśnić kwestię tutaj z panem Lucjanem. Także panie senatorze, ostatnie zdanie.
Stanowisko polskie było adekwatne, było wystarczające. Znaleźliśmy poparcie na całym świecie. Rosja pogrążyła się w chaosie dezinformacji i przekłamania historii.
I to był już ostatnia wypowiedź studia politycznego pierwszego w nowym 2020 roku. Dziękuję za obecność. Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam, życzę dobrego 2020 roku.
Lucjan Pietrzyk, Platforma Obywatelska.
Wszystkiego dobrego na cały rok.
Małgorzata Matanin, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
Był z nami także poseł Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Audycję poprowadził Michał Kita, zrealizował Tomasz Czomborski. Do usłyszenia.
Tylko bolszewików.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.